Każdy czwartek po pierwszej po południu zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNDR.
Polskie Radio 1030 Chicago, pewnego razu w kinie, czyli nasze czwartkowe spotkanie z Darią Sienkiewicz. Witam cię, Daria, serdecznie.
Cześć.
No i dzisiaj sobie porozmawiamy o nowym filmie, ale wrócimy też na chwilę do naszego tematu sprzed tygodnia, czyli serial Pingwin. To może zacznijmy może krótko o tym serialu i najnowszym odcinku, na który czekaliśmy. Odcinek pojawił się na HBO w niedzielę wieczorem. I Daria, muszę wam powiedzieć, drodzy słuchacze, że nie odrobiła lekcji, nie miała czasu, a ja go obejrzałem i już mówiłem to Darii wcześniej. No, Daria, żałuj, bo ten odcinek był z tych czterech, które się pojawiły łącznie, był najlepszy chyba. Był najlepszy, dlatego że też jak sobie spojrzymy na oceny na IMDb, to pierwszy odcinek miał 8,8, drugi 8,5, trzeci 9,1, a czwarty właśnie ten ostatni 9,5 na 10.
Cieszę się, że przynajmniej nasze nadzieje się spełniły, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że mamy wielkie nadzieje, że ten odcinek będzie nawet najlepszy. No i proszę, cieszę się, że tak się stało.
Odcinek był znakomity, ale jestem ciekaw, czy serial sprosta tym oczekiwaniom, że każdy odcinek praktycznie był lepszy, lepiej oceniany. Teraz doszliśmy do już prawie dziesiątki, prawie idealnego odcinka według użytkowników IMDb, no ale mamy jeszcze cztery. Ja nie wiem, myślę, że to się nie uda, myślę, że może te 9,5 to już jest wyśrubowana ocena i ten odcinek będzie chyba najlepszy z całego sezonu, ale zobaczymy, oby nie. W każdym razie, chciałbym powiedzieć dwa słowa o tym odcinku. Nie będę tutaj spoilerował za bardzo Darii, ani wam, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście. Odcinek ma tytuł Centani. Sam tytuł jest bardzo ciekawy w kontekście do tego, co się dzieje, bo to słowo, to wyrażenie z języka włoskiego określające życzenie komuś 100 lat przy jakiejś okazji, przy urodzinach i tak dalej. Więc to jest takie 100 lat po włosku. I jest to fraza wypowiedziana właśnie przez naszą główną bohaterkę w tym serialu, przez Sofię Falcon. I jest ona wypowiedziana przy stole, przy całej rodzinie. I jest w kontekście tego, co się dzieje w tym odcinku, szczególnie pod koniec, to 100 lat wypowiedziane przez Sofię Falcone do właśnie wszystkich w sumie, wszystkich domowników, jest bardzo znamienne i bardzo fajne. To bardzo fajnie rezonuje z tym, co się wydarzyło. Ten odcinek wiedzieliśmy już wcześniej, w tamtym tygodniu mówiliśmy o tym, że będzie koncentrował się przede wszystkim na postaci Sofii Falcone, postaci bardzo ciekawej, obok Oza, no najciekawszej, może musimy powiedzieć, bo te dwie postacie są rzeczywiście fenomenalne, czyli Colin Farrell i Christine Milioti. I w tym odcinku poznajemy ich historię, dostajemy flashbacki z tego momentu, 10 lat wstecz, kiedy została zesłana do właśnie tego instytutu dla osób chorych umysłowo. No i muszę ci powiedzieć, Daria, że ten odcinek jest mocny, jest bardzo mocny. Jeżeli chodzi, wiesz, o psychikę, jeżeli chodzi o to, co ona przeżyła, w jaki sposób w ogóle doszło do tego, bo ten odcinek nam pokazuje, w jaki sposób doszło do tego, że ona tam wylądowała. I o ile początkowo myśleliśmy i tak słyszeliśmy z ust niektórych bohaterów, że to Oz był winien wszystkiemu, tak, że to właśnie Pingwin, wiesz, na jakąś minę i tutaj jakąś swoją intrygą ją tak w kłopoty wprowadził, o tyle ten odcinek pokazuje nam, że no właśnie nie do końca, że tym czarnym charakterem był jej ojciec.
No właśnie o to chciałam cię zapytać, czy ten gniew, który nasza bohaterka czuje dla pingwina, jest uzasadniony, ale mówisz, że nie do końca, więc jestem jeszcze bardziej zaintrygowana.
Według mnie nie jest uzasadniony, nawet bym powiedział, nie jest uzasadniony w 50%, bo w tym odcinku poznajemy tego Oza, jak był tym kierowcą jej, właśnie Sofii, jak nie był tam nikim ważnym, nawet jest jedna taka scena, że ona się dziwi, że on jest w domu podczas jednej uroczystości, że wiesz, że on miał taką rangę po prostu w tej rodzinie gangsterskiej, że nawet w domu nie powinien się pojawiać, bo był po prostu taką typową służbą, kierowcą, nie? Więc to pokazuje, że i takie jest moje myślenie i wielu użytkowników, czytałem dużo komentarzy, komentarzy, to pokazuje tylko ten odcinek, że to nie była jakaś wielka intryga Pingwina, który każdy jeden krok do przodu sobie przemyślał, że wiesz, że przez to, że Sofia Falcone tutaj straci w oczach ojca, on zajmie jakoś tam jej miejsce i tak dalej. Widzimy raczej, że to był, że to była taka seria przypadków, bo poznaliśmy przez 3 odcinki Pingwina, że on po prostu zawsze stara się działać tak, żeby wyszło na jego. Tak. Tutaj kogoś zdradzi, tu komuś coś powie i tak dalej. Stara się po prostu przeżyć. Takiego go poznaliśmy. No i rzeczywiście ta historia w 4 odcinku pokazuje, że on starał się po prostu, no czasem stara się podejmować dobre decyzje, bo widać, że może mu na kimś zależy, ale stara się, żeby on nie miał problemów po prostu, żeby nie wpadł w jakieś kłopoty. A wychodzi często na jego, no ale wydaje mi się, że to dość często z takiego przypadku i uporu może jego właśnie postaci, że ma taki upór, że po prostu ma taką wielką siłę, że chce przeżyć, chce po prostu wyjść zawsze, żeby wyszło zawsze na jego. Więc tu to obserwujemy, ale co jest mocne w tym odcinku, to jak Sofia Falcone jako osoba została zniszczona, wiesz, została zniszczona mentalnie, to możemy sobie nawet pomyśleć, ja tak myślałem, jak takie osoby, często słyszymy o jakichś procesach sądowych, gdzie ktoś, nie wiesz, za niewinność został skazany, a później po latach to wychodzi, że ktoś, nie wiem, wychodzi z więzienia po 30 latach, okazuje się, że tego nie zrobił, że dowody nie były wystarczające, albo dowiadujemy się, że jakiś policjant, detektyw był umoczony i podstawił jakieś dowody i tak dalej. Takich historii jest mnóstwo przez lata. I wiesz co, i właśnie to pokazuje, jak można zniszczyć kogoś, jak można zniszczyć osobę totalnie, mentalnie, kogoś, kto wygląda na to, że jest całkiem zdrowy mentalnie, bo tutaj ten kontekst, że jej mama się powiesiła i że ona jak była małą dziewczynką ją znalazła, to jest pokazany, że po prostu miała taką traumę w sobie i taki smutek, ale sama to tłumaczy też w odcinku, że do jednego z doktorów, że no, można być smutnym po prostu, a można mieć ciężkie problemy psychiczne i tutaj jest mniej więcej no taka mocna granica pomiędzy tymi dwiema rzeczami, że można, wiesz, przeżywać śmierć na przykład kogoś i traumatyczne wydarzenie, ale przy tym być nadal mocną osobą, ale po prostu, no wiesz, no to, że czujemy smutek, to jest całkowicie normalne.
No z tego, co opowiadasz, zaczynam się zastanawiać nad tym, czy Sofia Falcone nie ma więcej potencjału niż na przykład Joker, który teraz przecież była druga część filmu Todda Phillipsa. Ja myślę, że świat zasługuje na osobny film o Sofii w takim razie.
No, świetna postać, naprawdę. Kapitalna, odcinek ma bardzo dobry klimat. Te sceny są czasem naprawdę drastyczne w tym zamknięciu, bo obserwujemy gdzieś przynajmniej połowę odcinka, widzimy, że ona jest zamknięta w tym właśnie zakładzie i jak sobie z tym radzi, kto był przy niej. To już wcześniej mówiła sama, przez te 3 odcinki już się dowiedzieliśmy, że był przy niej jej brat. I rzeczywiście to jest pokazane właśnie, że Alberto Falcone, jej brat był, ale że cała rodzina ją opuściła. I sama to później podnosi właśnie podczas tej kolacji, mówi, że wszyscy mnie opuściliście, że wszyscy mnie zdradziliście, do wszystkich, nie? Czy to jest jakaś tam, czy najbliższa rodzina, kuzynostwo, wuj, czy wiesz, czy ktokolwiek, jakiś tam, nie wiem, szwagier i tak dalej. Mówi, wszyscy mnie zdradziliście, kiedy was potrzebowałam. To bardzo mocny odcinek, smutny też, ale widać, że Sofia Falcone jest mocną osobą, jest mocną osobliwością i biorąc pod uwagę, jak skończył się 3 odcinek, ten odcinek jest bardzo ciekawy i tylko nasuwa nam się pytanie, co Sofia zrobi w dalszych odcinkach, bo to, co zrobiła w czwartym, to jest to chyba najmocniejsza rzecz w tym sezonie, czego ona się dopuściła. Więc ja nie mogę się doczekać, aż go obejrzysz i może 2 słowa jeszcze zamienimy razem z tym 5, może w przyszłym tygodniu, po prostu w najbliższych naszych spotkaniach jeszcze będziemy wracać do serialu Pingwin, ale polecam wszystkim, jeżeli jeszcze Państwo nie zaczęliście tej historii, jeżeli nie namówiliśmy was jeszcze tydzień temu, to nowy serial HBO z Colinem Farrellem i Christine Milioti w rolach głównych to bardzo dobry serial. Bardzo, bardzo dobry serial. Po tym ostatnim odcinku ja podnoszę moją notę z 8 póki co na 8,5 ogólnie dla całego serialu, bo to naprawdę dobra robota. Więc chyba tak zostawmy na chwilę to wszystko. Ja nie chcę więcej opowiadać, co dokładnie Sofia robi w tym odcinku, żeby nikomu nie psuć zabawy, szczególnie tobie, ale jest to naprawdę świetne kino. Tutaj mamy tę postać, to tak na marginesie tylko dodam, że pojawia nam się postać ojca, czyli Carmine Falcone. którego wcześniej nie było, bo zaczynamy historią, że on już nie żyje, z Batmana, którą możecie Państwo kojarzyć. I tutaj ciekawy aspekt jest przy jego postaci taki, że zmienił się aktor, który gra, dlatego że podobno aktor z Batmana z 2022 roku, czyli John Turturro, nie był dostępny, nie miał czasu po prostu na ten projekt, więc jest nowy aktor, tym nowym aktorem jest Mark Strong, który jest też bardzo uznanym i dobrym aktorem, ja go lubię i świetnie gra tę postać w tych niektórych scenach, które się pojawiają. Ja nie wiem, czy jeszcze wrócimy do jego postaci w tym sezonie, być może, ale będzie to raczej taka epizodyczna rola, jaką dostaliśmy w czwartym odcinku, więc zostawmy Pingwina. W niedzielę co wieczór na HBO możecie Państwo oglądać ten nowy serial. Została nam jeszcze połowa sezonu, 4 odcinki. A o czym my dzisiaj wspólnie możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć wspólnie o filmie, który ostatnio obejrzeliśmy, czyli film Deadpool i Wolverine. No i tak, co możemy powiedzieć na wstępie, Daria? Możemy powiedzieć na pewno, że to nie jest żadna nowość, dlatego że jesteśmy cały czas w tym uniwersum Deadpoola, które zostało nam zaprezentowane tak mocno w 2016 roku. Dostaliśmy jedynkę, później dostaliśmy dwa lata później dwójkę i teraz właśnie trójka, gdzie Ryan Reynolds znowu może się popisać w iście komediowej roli.
No trochę czasu minęło od ostatniego Deadpoola, jednak jest to taka postać, która, no nie wiem, wydaje mi się, że trudno byłoby się z nią pożegnać i już nie mówiąc o tym, że ten bohater jest nieśmiertelny, po prostu no czekam na moment, kiedy scenarzyści wpadną na pomysł, jak go zabić. Nie wiem, czy to się wydarzy, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj rozmawiamy o premierze letniej, tak naprawdę to była bardzo gorąca premiera, ja wtedy troszkę odpuściłam, nie poszłam do kina. Z perspektywy czasu muszę przyznać, że chyba nie żałuję, bo no jest to kawał superbohaterskiej rozrywki, ale powiem szczerze, było sporo momentów, kiedy ja się trochę nudziłam i nie czułam się tak bardzo zaangażowana w to, co widzę na ekranie. Nie wiem, czy miałeś podobnie.
Miałem podobnie i trochę dziwię się nawet oceną, bo na IMDb nowy Deadpool z Wolverinem mają ocenę 7,8. 7,8 to bardzo dobra ocena, szczególnie gdy ocen jest ponad 300 tysięcy. A na Filmwebie 7,2. Nieco niższa. Ja bym się skłaniał i wystawiłem ocenę 6,5. Myślę, że to jest takie 6,5, może troszkę naciągane. W każdym razie gdzieś tak według mnie ten film orbituje koło szóstki i pół, bo rzeczywiście to, co powiedziałaś, ja też się nudziłem na niektórych scenach. Ja lubię Deadpoola. Trzeba oddać ogólnie tej sadze o Deadpoolu i samej postaci Reynoldsa. Musimy oddać to, jak to się mówi, to co królewskie, czyli ta jego postać jest niezwykle ciekawa. Jest niezwykle ciekawą postacią, która się pojawiła w tym całym uniwersum superbohaterów, bo jest to postać, która rozwala oczywiście, jeżeli Państwo nie oglądaliście poprzednich filmów, to ona rozwala tę czwartą ścianę, ona mówi do nas, ona śmieje się z siebie, ona śmieje się z reżysera i producentów filmu, w którym gra na ekranie i po prostu no kpi ze wszystkiego i ma wszystkie konwenanse w nosie, nie ma po prostu żadnych granic, więc to, że jest taką ciekawą postacią nietuzinkową, która się pojawiła, to w każdej z tych części jest fajne, to jest za każdym razem ten plus. No ale właśnie, jeżeli mówimy o tym, że to jest trzecia odsłona, no i mamy tutaj nie tylko samego Deadpoola, ale mamy Wolverina, czyli też bardzo znaną postać, jeżeli chodzi o superbohatera. I jest tutaj Hugh Jackman, czyli bardzo znany, dobry aktor. No to oczekiwaliśmy chyba coś więcej. Już nie oczekiwaliśmy tych żartów w pokroju Deadpoola, tylko jakiejś fajnej chemii właśnie między Reynoldsem i Jackmanem. I ja muszę powiedzieć, że ta fabuła, trochę ta historia, trochę jej brakuje. I mamy dużo scen, które są rzeczywiście komediowe, całkiem ciekawe, ale wydaje mi się, że tak cała fabuła tego filmu się trochę nie klei.
No, ja ci powiem szczerze, że porównując chociażby do ostatniego filmu, o którym rozmawialiśmy, czyli to Wolves, mieliśmy wtedy Brada Pitta i Clooneya na ekranie, no to ja zdecydowanie kupuję ten duet, czyli Reynolds i Jackman, bo wydaje mi się, że ci bohaterowie pasują do siebie. Wiadomo, mamy tutaj kontrast, Deadpool jest impulsywny, niedojrzały, ciągle rzuca jakimiś głupimi żarcikami, no a Hugh, czyli Wolverine, jednak zawsze był tą postacią taką poważniejszą, pełną patosu, postacią tragiczną. Tutaj troszkę Wolverine się robi bardziej komiksowy, jest więcej humoru i takiej lekkości, ale zdecydowanie ten duet się klei ze sobą. Myślę, że dałoby się bardziej rozwinąć tą postać Wolverina, chociaż i tak dostajemy tego całkiem dużo, muszę przyznać. Ja się bałam, że ten film będzie stał tylko i wyłącznie na Deadpoolu i Hugh Jackman po prostu będzie gdzieś tam, wiesz, niewyraźny. Oczywiście będzie wyraźny pod względem swojej świetnej formy, mimo upływu lat, jakby Hugh Jackman naprawdę to jest niesamowite, że człowiek, który kurczę miał nowotwór, jest w takiej niesamowitej formie fizycznej, ja to bardzo podziwiam. Bałam się, że ta postać będzie zaniedbana, nie jest tak źle. Pojawiają się inne postacie, które mnie urzekły. Między innymi mamy taką postać Pan Paradox, tutaj gra aktor z Sukcesji.
Tak, tak.
Tak, nie wiem jak się wymawia jego nazwisko, więc nie chcę zepsuć. McFadden?
McFadden? No nie wiem, sam też nie mam pewności, ale Matthew w każdym razie z Sukcesji, który rzeczywiście zasłynął na Sukcesji nietuzinkową rolą i tutaj też widzimy, że ma taki trochę podobny charakter z Sukcesji.
Tak, on ma potencjał do grania takich antagonistów, bardzo inteligentnych, przebiegłych, zdecydowanie ten aktor
Ale
jest
też trochę niezręcznych, ale też trochę niezręcznych, tak.
Zdecydowanie. No i tutaj mamy również Emmę Corrin, która gra złą siostrę bliźniaczkę Xaviera i ona jest fenomenalna w tej roli. Kurczę, już w pierwszej scenie jak się pojawia, jest tak charyzmatyczna, ma tak hipnotyzujące spojrzenie, że myślę, że akurat tę postać zapamiętam najbardziej w sumie z tego filmu. No ale znów, nawet jeśli mamy ciekawe czarne charaktery, no to ten scenariusz jakby nie pozwala nam, no nie wiem, jakoś tak nie skleja tych wszystkich elementów ze sobą. Ta stawka niby jest wysoka, ale ma się wrażenie, że to wszystko jest po prostu wymyślone na siłę, tylko po to,
Tak.
żeby zrobić ten film. Zwłaszcza, że tutaj jest dużo nawiązań do tego, co się niedawno działo w uniwersum, do drugiego sezonu serialu Loki, bo tam
Tak,
tutaj
tak.
mamy dużo refleksji o tych różnych liniach czasowych, o tym TVA, czyli tej agencji, która właśnie sprawuje pieczę nad uniwersami i tymi różnymi czasowymi liniami. No i powiem ci szczerze, jak na kogoś, kto jest w miarę na bieżąco, to ja bardzo często gubiłam wątek i ja już czasami nie wiem, które wydarzenia są po jakich wydarzeniach.
Tak, tak, tak.
Czy ten film nadąża za, nie wiem, właśnie serialem Loki, ale tak, no nadąża, bo się pojawiają nawet tutaj odniesienia. Mam wrażenie, że to, co właśnie twórcy nie potrafią nam wytłumaczyć, po prostu wrzucają w usta Deadpoola, który na przykład nam komentuje coś do kamery, że no, nie wiem, Disney kupił Foxa, Fox sprzedał Disneya, cokolwiek takiego i nam po prostu tłumaczy, a to było w tym filmie, albo nie wiem, nawiązanie do Mad Maxa też się tutaj pojawia bardzo wyraziste. No i to jest pytanie, czy nam się to nadal podoba, czy nie po prostu. Są widzowie, którzy to kupią, bo są spragnieni na przykład Wolverina na ekranie, no ale są na pewno też fani, którzy są zmęczeni po prostu tym, co robi Marvel od jakiegoś czasu.
No szczególnie, że to powiedziałaś, to co powiedziałaś o tej stawce, że stawka jest wysoka, bo rzeczywiście wygląda na to, że jest wysoka, bo ratujemy światy i to nie tylko jeden świat, ale chyba wszystkie linie czasowe, więc stawka wygląda na rzeczywiście najwyższą możliwą, ale ta egzekucja, no już trochę kuleje, bo ta historia trochę taka jest, taka bajkowa bardzo, nie? Że tak stawka jest taka bardzo wysoka, a ta intryga jest taka na zasadzie, poszedł, prawie mu się udało, ale mu się nie udało i koniec, nie? No, trochę to tak wygląda z uwagi na Emmę, o której wspomniałaś. Warto powiedzieć o tym, że mamy też kilka takich epizodycznych ról znanych aktorów, którzy się tutaj pojawiają jeszcze, czyli między innymi Wesley Snipes jako Blade, pojawia się Chris Evans, pojawia się Henry Cavill, pojawia się Channing Tatum, Jennifer Garner, więc po prostu mamy tutaj kilka tych bohaterów, których znamy mniej więcej, wiemy, że w niektórych filmach grali, niektóre bardziej oddalone od Marvela i tak dalej, jak chociażby Blade, ale pojawiają się na chwilę, mają swoje role, więc jest to takie upakowane trochę nazwiskami. No ale właśnie, ale no sama ta intryga, to co się dzieje. Powiedziałaś o tym, o Lokim, właśnie ja też chciałem powiedzieć o Lokim, bo oczywiście jest ta agencja TVA, dla osób, które nie kojarzyły tego, no to ta agencja bardzo fajnie w Lokim ma taki klimat, że rzeczywiście jest super ważna, że tam ta stawka jest wysoka. W Lokim to widać, że ta stawka jest wysoka. A tutaj wchodzimy tam na chwilę tylko do tego TVA, z drugi, trzeci, czwarty raz. Nic nie jest wyjaśnione, nie wiemy czy już jest po porwaniu Lokiego, tak jak mówisz, czy przed, czy co się
prawdopodobnie
wydarzyło.
Było, no.
Tak. Więc jest trochę pomieszane to wszystko. No i co możemy powiedzieć? No, ty byś też chyba szóstkę dała, co?
Chyba tak. No, powiem szczerze, doceniam na przykład fakt, że za scenariuszem stoi ten sam duet, co stał przy poprzednich częściach, więc to doceniam, bo no, Marvel też ma w zwyczaju zmieniać reżyserów, twórców, żonglować nimi i czasami czuć oderwanie od tych postaci. A tutaj mamy twórców, którzy są przywiązani do tych bohaterów, więc jakby ta kwintesencja Deadpoola w Deadpoolu jest nadal, ale no nie wiem. Jakiś taki niedosyt.
Wiesz co, mi też brakowało chyba troszkę przedstawienia Hugh Jackmana w inny sposób, bo sam film, sam tytuł, początek sugeruje nam trochę, że Deadpool właśnie potrzebuje Wolverina, dlatego że on jest tym superbohaterem właśnie, który jest taki nieskazitelny, zawsze potrafił wszystko naprawić, miał pomniki stawiane przez ludzi i tak dalej, ale wydaje mi się, że trochę brakuje tego wow w przypadku Wolverina, że jednak nie widzę, żeby on w tym filmie robił coś aż tak spektakularnego, wiesz, że tutaj jest Wolverine, uratował nagle. Tylko wydaje mi się, że tam, wiesz, jest jedna potyczka, jakaś bitwa, tam ktoś się pobije się z Deadpoolem, później z kimś innym, ale no, nie wiem, ja nie czułem czegoś takiego niesamowicie specjalnego, że to właśnie był ten pierwiastek niezbędny dla Deadpoola, żebyśmy uratowali wspólnie świat.
Myślę, że masz rację. Tutaj bardziej widać charyzmę Hugh Jackmana niż po prostu charyzmę jego postaci. I okej, z jednej strony można to uzasadniać tym, że no, tutaj Wolverine, no, można powiedzieć, że to jest taki alternatywny Wolverine, tak? Z jakiegoś innego multiversum. Prawdopodobnie to jest największy przegryw wśród Wolverine'ów. Superbohater, któremu się coś nie udało. Więc to jestem w stanie zrozumieć, że może na początku nie ma tego pierwiastka, taka wow, ale no tak jak mówisz, zwłaszcza, że Deadpool i Wolverine, oni okazują się nawet sobie równi tak naprawdę w walce.
Tak.
Obydwie są też nieśmiertelni, więc szybko sobie zdają sprawę, że tutaj no żaden drugiego, jeden drugiego nie zabije, muszą po prostu zacząć współpracować.
Mamy trochę śmiesznych scen, mamy fajne podkłady muzyczne, ale do tego już się przyzwyczailiśmy w Deadpoolu, więc te takie śmieszne sceny, różne właśnie pojedynków, walki, do tego podłożona fajna muzyka, Deadpool na chwilę się zatrzymuje, żeby coś powiedzieć do kamery, albo do kogoś tam obrazi, z kimś walczy i tak dalej, więc są te wszystkie takie gagi i to jest fajne i to ma swój urok, jak w poprzednich Deadpoolach, ale no koniec końców, no nie wiem, nasuwa mi się takie powiedzenie, i żyli długo i szczęśliwie na koniec, jak skończymy ten film, nie? Trochę tak to wygląda.
No i oczywiście zostawienie sobie furtki, tak? Ewentualnie do kolejnego filmu. Zawsze te zakończenia są takie bardzo... nie są jakieś złożone i właśnie zostawiają pole do popisu na przyszłość. Mi chyba się najbardziej podobało znowu to skonfrontowanie różnych... Deadpoolów z różnych światów, tak? To też mieliśmy w Loki, nie? Jak Loki spotykał siebie tak naprawdę z innych uniwersów.
Tak, to było fajne, tylko przepraszam, że ci przerwę, bo też chciałem o tym powiedzieć, dobrze, że zacząłeś jeszcze ten temat, że to było fajne, ale ja czuję niedosyt, że nie pociągnęliśmy tego bardziej. Chociażby w przypadku Wolverina, ale Deadpoola też, gdzie on wpada i szuka tego Wolverina i tak wpadamy tam na 10 sekund i wypadamy.
To
jest bardzo fajny aspekt, żeby go poruszyć mocniej, tak?
Tak, zdecydowanie to było za krótkie. Ja też czułam niedosyt, chciałam zobaczyć tego więcej. Bardzo właśnie mi się podobał ten Deadpool jakby z piękną twarzą, czyli Deadpool, który nigdy nie zachorował i nie jest, że tak powiem, zmuszony do chodzenia w masce. To było bardzo zabawne. I też doceniam takie chwyty, jak na przykład obsadzenie Chrisa Evansa, którego znamy z roli Kapitana Ameryki.
Tak.
Czyli zawsze dostojnego, męskiego i, wiesz, odważnego rycerza, a tutaj jest w takiej roli jakiegoś po prostu, nie wiem, trzecioplanowego superbohatera, którego nikt nie chce, nikt o nim nie pamięta i w sumie jest trochę głupi. To jest całkiem zabawne.
Tak, jest tutaj jeszcze jedna postać, o której fajnie warto powiedzieć z uwagi na Lokiego, dlatego że mamy tutaj nie tylko takie przeplatanie się tych światów, ale też bohaterów, bo mamy jedną aktorkę, która grała w Lokim, w serialu Loki, czyli to jest Wuni Mosaku. Ona właśnie jest w TVA, widzimy ją w TVA w niektórych scenach. Tak. Nie ma tutaj dużej roli, ale była i w Lokim w serialu i tutaj, więc fajnie, że się pojawiła, że jakaś postać się pojawiła z tego tam, no poniekąd kierownictwa trochę tego TVA. A dla wszystkich słuchaczy, jakbyśmy mieli to jeszcze tak podsumować i streścić, no to mamy świat superbohaterów. Trochę podobnie jak w Pingwinie i Batmanie, z tym, że właśnie w Pingwinie nie mamy, jesteśmy odarci z tego świata superbohaterów. Nie mamy Batmana i złoczyńców, którzy potrafią robić różne sztuczki. Tutaj mamy typową esencję świata superbohaterów. Jest Deadpool, jest Wolverine, wielu innych. Mamy historię, że trzeba uratować świat, no i w tej konwencji ratujemy świat. Taki zwykły film do popcornu, do kina. Ja myślę, że dużo osób może się fajnie na nim bawić. Ja przypomnę raz jeszcze, że te oceny są bardzo dobre. 7,8 na IMDb przy 300 tysiącach recenzji, no to jest bardzo dobra ocena.
Tak, myślę, że pod wieloma względami ten film sprostał oczekiwaniom. Tylko po prostu...
nie naszym.
Nie naszym, no. I coś, co może być największą siłą tego filmu, może się okazać wadą. No chociażby właśnie skupienie się na tych multiversach. Czasami łatwo się zgubić i nie robi to już chyba takiego wrażenia, jak chociażby w Spider-Manie. No nie wiem, wydaje mi się, że to było największe wow wtedy, co się tam zadziało.
I wiesz co, jeszcze tak na koniec, mi się wydaje troszkę, że ta podróż Deadpoola i Wolverina wydaje się zbyt krótka dla mnie. Ta taka podróż, że wiesz, że ku ratowaniu świata. Wydaje mi się, że za szybko trochę tak przeskakują jakby, że on tutaj są nadal w jednej scenie, on go namawia, weźcie w garść i tak dalej, tu się biją, a tu nagle znajdują tych superbohaterów i poznajemy tego wielkiego złoczyńcę, czyli osobę, o której już wcześniej mówiliśmy, Emme Corrin, i nagle jest kulminacja, nie? Wydaje mi się, że trochę tak za szybko odbyli razem tę podróż. Tak, oczekiwałbym tak. Takiego większego klimatu, że tak idą i rzeczywiście tak jakby dojrzewają, trochę się poznają czy coś takiego, a wydaje mi się, że zostało to zbyt szybko ucięte dla niektórych może przedłużonych, tańszych scen, na przykład pojedynków.
Zdecydowanie, jest tutaj za mało tych przeciwności losu, które mogłyby doprowadzić do wewnętrznej przemiany. Mało też tych takich bonding moments, kiedy bohaterowie mogliby się przestać bić, tylko mogliby zacząć po prostu rozmawiać poważnie. Jest parę takich scen, ale faktycznie niewystarczająco. I te dwie konfrontacje z wrogiem jakoś nie są czymś bardzo imponującym. Tak. A mimo to na końcu mamy dwóch najlepszych przyjaciół, prawda?
Tak. No, widzicie sami Państwo. My z Darią oceniamy mniej więcej koło szóstki, ale oceny innych ludzi są bardzo wysokie, prawie ósemka tutaj na IMDb. Ja raz jeszcze powtarzam, więc nie sugerujcie się do końca tym, że my oceniamy trochę rygorystycznie tą szóstką, która może nie zachęca, bo to nadal całkiem dobre kino, jeżeli lubimy szczególnie klimaty superbohaterów.
Tak, zdecydowanie. Oczywiście nic nie przebije z tych seriali ostatnich lat, które myślę, że były najlepsze, jeśli chodzi o produkcję, czyli Loki, właśnie WandaVision, bardzo lubię. Ale na przykład porównując, no jeszcze Moon Knight też, czekam na kolejny sezon, jeśli się pojawi, ale porównując na przykład do, nie wiem, Doctor Strange w Multiversum Obłędu, no to tutaj Deadpool zdecydowanie lepiej się prezentuje, przynajmniej dla mnie. Więc... polecamy mimo wszystko, ale jest to, tak jak mówiliśmy, raczej taka dosyć niezobowiązująca rozrywka przy popcornie.
No to ja ci powiem, że odnośnie doktora Strange'a, skoro poruszyłaś jego temat, to mi się bardziej podobał doktor Strange, okay. który ma niższe oceny, bo teraz na szybko sprawdziłem, 500 000 ocen na IMDb i 6,9, więc wygląda, że to taki niedosyt jest w tych ocenach i rzeczywiście spotkałem się z różnymi opiniami, ale ja akurat doktora Strange'a lubiłem, byłem w kinie, dobrze się bawiłem, bo po prostu bardzo lubię tych bohaterów, między innymi Elizabeth Olsen, która się w Wanda Wandę Maksimow w Scarlet Witch wciela. Uwielbiam ją. I jej serial, i filmy, w których ona się pojawia. Więc ja go chyba też tak trochę lepiej oceniłem i bardziej się bawiłem, bo bliższa jest mi ta historia. Ten klimat taki czułem, że ten klimat był właśnie taki mroczny, troszkę też taki mentalny, jeżeli chodzi między innymi o samą postać Wandy, jeżeli chodzi o tej siłę i tak dalej. Wydaje mi się, że miał taki klimat trochę lepszy, ale to dwie różne jakby strony monety. Tutaj miało bardziej bawić, mieliśmy charakterystycznego Deadpoola, a tamten serial miałby być, przepraszam, film miał być bardziej poważny. No ale mi się bardziej podobał.
Tak, tam nawet były takie gatunkowe eksperymenty, parę takich jumpscare'ów się pojawiło. Tak. Tak, to było dosyć odświeżające, jeśli chodzi o Marvelowe filmy. Ale no, ja właśnie nie jestem fanką, co oni tam zrobili ze Scarlet Witch, nie podoba mi się to. Na szczęście no, w serialu WandaVision zostało to wszystko mi wynagrodzone, więc nie będę marudzić już.
Dobra, i to już wszystko w naszym programie. Pewnego razu w kinie, jak w czwartek o tej porze na naszej antenie, spotykamy się z Darią Sienkiewicz, żeby porozmawiać o filmach i serialach, o tym, co się dzieje również na festiwalach. A jak tam festiwale jakieś jeszcze w tym roku się odbywają, czy nie? Jakieś znaczące, bo ja nawet nie wiem.
No, czeka nas na pewno American Film Festival we Wrocławiu w listopadzie, trochę kina amerykańskiego. Wiemy już, że Jesse Eisenberg przyjedzie do Wrocławia z jego najnowszym filmem, który kręcił w Polsce. Mam nadzieję, że uda mi się go zobaczyć, bo on chyba też niedługo wchodzi do kin, więc na pewno sobie możemy o nim porozmawiać. A tak to coś tam się jeszcze wydarza, ale już tak, takie powiem szczerze, wyciszenie. Z jednej strony jest dużo festiwali w Polsce teraz jesienią, ale te wszystkie zagraniczne eskapady już można powiedzieć zakończyłam na ten rok.
To super, zobaczymy co będzie dalej. My będziemy sobie rozmawiać w dalszym ciągu o filmach i o serialach. Wracamy za tydzień w czwartek. Jeszcze nie wiemy co wymyślimy, być może wrócimy do Pingwina, ale też wymyślimy coś innego, żeby nie być tutaj monotematycznym programem. Daria, ja ci bardzo dziękuję w imieniu moim i wszystkich słuchaczy. I życzę ci udanej nocy, bo u ciebie już późno w Polsce. Pozdrawiamy cię ciepło z Chicago i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
Dzięki wielkie, do usłyszenia za tydzień.
W każdy czwartek po pierwszej po południu zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 10:30. WNBR.